13-letnia Sandra, córka pani Joanny z Gdańska, uczy się dobrze, ale często nie wystarcza jej czasu na odrobienie zadań domowych i przygotowanie do kolejnych zajęć. Tak jest właściwie codziennie. Dziewczyna ma kłopoty ze zdrowiem, często boli ją brzuch, zdarzają się wymioty. Nasza gehenna zaczęła się w 7 klasie, mówi pani Joanna.
Ta nauka w naszych szkołach nie polega na tym, że dzieci przychodzą do szkoły i się uczą, tylko wygląda na to, że one bardziej zaliczają, a cała nauka pozostaje dla nich w domu. Tak? Muszą sami ogarnąć bardzo duży materiał. Nauczyciele nie są w stanie im pomóc. Myślę, że też nie mają zbyt dużo czasu na to, żeby pomóc dziecku w klasie i zlecają bardzo dużo prac do domu. Tak?
Jak wygląda taki dzień pani córki? Chodzi ze szkoły do domu i co wtedy?
Zje obiad, siada do lekcji i tak siedzi do wieczora. Ta nauka trwa czasami do 21, do 22.
Może jest ambitna po prostu?
Tu nie chodzi o ambicje, tylko chodzi o ilość zadawaną przez nauczycieli. Rozmawiałam z wieloma mamami, nie tylko z naszej szkoły, tak? Okazuje się, że to nie jest tylko problem u nas w szkole, ale jest to problem w wielu szkołach. I nie dotyczy to tylko 8 klas, ale również 7. Wiele rodziców po prostu narzeka, ale o tym się głośno nie mówi. My mówimy to między sobą, rozmawiamy, dzwonimy, smsujemy, tak?
Pani córka ma czas wolny w ogóle? Pozwala sobie na coś takiego?
Moja córka miała kiedyś czas wolny, o tak bym to ujęła. Dzisiaj mamy go bardzo mało, skrupulatnie wybieramy zajęcia dodatkowe. Oprócz korepetycji z chemii, z fizyki, z matematyki, nawet z polskiego, jak jej się uda raz czy dwa razy w tygodniu wyjść na swoje ulubione tańce, to jest naprawdę cud.
O przepracowaniu 7- i 8-klasistów mówi się już od co najmniej roku. Pomorski kurator oświaty Monika Kończyk przyznaje, że dochodzą do niej sygnały o przeładowaniu uczniów szkolnym materiałem, ale źródeł takiej sytuacji upatruje przede wszystkim w organizacji pracy danej szkoły i nauczycieli.
Teraz jest pytanie, czy we wszystkich szkołach tak się dzieje, czy tylko w niektórych, bo zadawany materiał powinien przede wszystkim kreować twórczo ucznia, rozwijać jego pasje, zainteresowania, bądź też utrwalać materiał, ale nie może być realizowany zamiast lekcji, bo to rzeczywiście mija się z tą ideą powtarzania materiału czy rozszerzania materiału poza lekcjami. Bardzo często podnoszony jest argument, że jest przeciążony materiał podstawy programowej. Teraz zachęcam wszystkich rodziców do przeczytania tych podstaw programowych. Absolutnie nie ma mowy o kumulacji 3 lat, tak jak to niektórzy przedstawiają, w 2 latach, czyli w 7 i 8 klasie. Dlatego, że liczba godzin to jest równorzędna liczba godzin, tak jakby to była dawna szkoła 4., 5., 6. plus 1. i 2. klasa gimnazjum. Więc tu nie ma mowy o jakiejkolwiek kumulacji materiału. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mówimy o podstawach programowych, to jest pewne minimum, które każdy uczeń, żeby móc jakkolwiek mieć ten sam dostęp do edukacji, musi znać, wiedzieć, poznać. I teraz jest zastanawiające bardzo często pytanie, czy podręcznik to jest podstawa programowa? No drodzy Państwo, nie. Podręcznik ani ćwiczenia to nie jest to samo, co podstawa programowa.
Tylko coś więcej.
Zdecydowanie więcej, pani redaktor. To podręcznik służy jako materiał edukacyjny do tego, żeby jeszcze uczeń, który jest zdolny, mógł też się rozwijać i uczeń, który jest słabszy, żeby mógł tylko bazować na tej podstawie. Podręcznik to jest zdecydowanie coś szerszego.
Kurator apeluje do rodziców, którzy zauważą problem z nawałem materiału, do rozmów z nauczycielami, a obserwacje i rozmowy zaleca psycholog dziecięcy Iwona Van Buren. Sama zauważa, że dzisiejsza młodzież więcej czasu spędza nad książkami po szkole, ale nieradzenie sobie z materiałem może wynikać także z innych czynników.
Rodzice często rozkładają ręce, nie wiedzą w jaki sposób zareagować, bo bardzo często nie są już w kontakcie takim bliskim ze swoim dzieckiem, jak to bywa na etapie wcześniejszym, gdzieś przedszkolnym, czy na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Stąd często mają wrażenie, że to trochę paluszek główka, szkolna wymówka, trochę im się wydaje, że dziecko symuluje. Dopiero po jakimś czasie zauważają, że być może jest tutaj większy problem, bo 8. klasa też jest związana z wchodzeniem wiek adolescencji, z trudnym wiekiem, gdzie rodzice często mylą troszeczkę symptomy, mylą albo nie widzą, co tutaj jest już trudnością, a co tylko naturalnym buntem nastoletnim.
No właśnie, jak sobie radzić w takich sytuacjach? Szukać pomocy u specjalistów, u psychologa, czy no, obserwacja, wiadomo, no, to podstawa. Czy rozmawiać z dzieckiem, czy to tylko powinno wystarczyć?
Powiedziała Pani, że rozmawiać z dzieckiem to przede wszystkim, ale też słuchać. Tak? Słuchać, co dziecko do nas mówi, a nastolatki niewiele mówią swoim rodzicom. Więc ważne jest to, żeby ten kontakt był, ta więź była, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zauważyć, że z naszym dzieckiem się dzieje coś niepokojącego. Jeżeli dziecko ma dobrą opiekę psychologiczno-pedagogiczną w szkole, do której uczęszcza, czujnego wychowawcę czy innych nauczycieli, którzy zauważą różne sygnały, też jest to trop i należy wtedy reagować. Ale ważne jest to przede wszystkim, żeby słuchać własnego dziecka, być blisko. Jeżeli ono mówi, że jest przemęczone, że nie daje rady, że kolejna klasówka, kolejna dwuja czy kolejna jedynka, zastanowić się, co tutaj się dzieje. Czy to chodzi o to, że moje dziecko na przykład to jest humanista i ono sobie nigdy nie radziło z przedmiotów ścisłych? Czy może chodzi o to, że zbyt dużo tego wszystkiego jest, że tempo narosło i tutaj sobie dziecko nie radzi?
Uczniowie i rodzice, niezależnie od tego, o jaką szkołę chodzi, powinni pamiętać o jednej podstawowej zasadzie, że najlepszą szkołą dla dziecka jest ta, gdzie będzie się ono czuło dobrze i gdzie będzie się ono dobrze rozwijało.